Jakkolwiek Bogusław ćwiczony był w szermierce na słowa, jednak czy to wywód pana Zagłoby, czy jego zuchwałość zdumiała go tak dalece, że języka w gębie zapomniał. Przytomnym poczęły się brzuchy trząść ze śmiechu, a pan Sobieski roześmiał się na całe gardło i rzekł: stary to zbaraszczyk, umie ciąć szablą, ale i na języki gracz nie lada. No, lepiej go zostawić w spokoju. Jakoż Bogusław, widząc, że na nieprzejednanego trafił, nie próbował więcej pana Zagłoby skaptować, tylko począwszy z kim innym rozmowę, ciskał od czasu do czasu złe spojrzenia przez stół na starego rycerza. Ale pan hetman Sobieski rozochodził się i mówił dalej: mistrz z was, panie bracie, o mistrz prawdziwy, znaleźliście też kiedy równego sobie w tej Rzeczypospolitej?
W szabli, odpowiedział zadowolony z pochwały Zagłoba, Wolodyjowski mnie doszedł, o, a i Kmicica poduczyłem też nieźle.
To rzekłszy, zerknął na Bogusława, ale ten udał, że nie słyszy i rozmawiał pilnie z sąsiadem.
Ba,
rzekł hetman, Wolodyjowskiego nieraz przy robocie widziałem i ręczyłbym za niego, choćby o losy całego chrześcijaństwa chodziło. Szkoda, że w takiego żołnierza jakoby piorun uderzył. A co mu się stało? Spytał Sarbiewski, miecznik Ciechanowickim.
Ach, dziewka mu umiłowana w drodze w Częstochowie zmarła, odpowiedział Zagłoba.
I to najgorzej, że znikąd nie mogą dowiedzieć się, gdzie on się teraz znajduje.
Przez Bóg,
zawołał na to pan Warszycki, kasztelan krakowski. Toż ja ciągnąc do Warszawy, napotkałem go w drodze również tu jadącego i przyznał mi się, że obrzydziwszy ten świat i jego vanitates, na Mons Regius się wybiera, aby w modlitwie i rozmyślaniach stroskanego żywota dokończyć. Zagłoba porwał się za resztki czupryny.
Kamedulą został, jak mi Bóg miły!
Zakrzyknął w największej desperacji. Jakoż wiadomość pana kasztelana na wszystkich niemal uczyniła wrażenie. Pan Sobieski, który żołnierzy kochał, a sam najlepiej wiedział, jak ojczyzna takich potrzebuje, zmartwił się wielce i po chwili rzekł: wolnej woli ludzkiej i chwale boskiej niepodobna się oponować. Ha, ale szkoda jest i trudno mam ukryć waszmościom, że mi żal. Ze szkoły księcia Jeremiego to był żołnierz, przeciw każdemu nieprzyjacielowi wyborny, a już przeciw ordzie i hultajstwu niezrównany. Ledwie kilka jest takich w stepach Zagończyków, jako to między kozakami pan Piwo, a w kompucie pan Ruszczyc, ale i ci Wolodyjowskiemu nie doszli. A szczęście, że czasy jakoś spokojniejsze, odrzekł pan miecznik Ciechanowiecki, i że pogaństwo wiernie traktatów pochańskich dotrzymuje, wymożonych niezwyciężonym mieczem mojego dobrodzieja. Tu skłonił się miecznik panu Sobieskiemu, ów zaś uradował się w sercu z publicznej pochwały i odpowiedział: o, w pierwszym rzędzie boska to dobroć pozwoliła mi się wonczas położyć na progu Rzeczypospolitej i nieprzyjaciela nieco pokąsać, a w drugim dobrych żołnierzów. Na wszystko gotowa rezolucja. Że Han radby traktatów dotrzymać, to wiem, ale w samym Krymie przeciw Hanowi są zaburzenia, a białogrodzka orda wcale go nie słucha. Odebrałem właśnie wiadomość, że owo się tam na granicy mołdawskiej chmury zbierają i że zagony wejść mogą. Kazałem też pilnie nasłuchiwać na szlakach, ale mi żołnierzy niesporo. Co gdzie przyrzuca, to w innym miejscu dziura się czyni. Zwłaszcza mi praktyków znających ordzieńskie sposoby brak. O, i przeto tak żałuję Wolodyjowskiego. Na to Zagloba odjął od skroni pięści, którymi sobie głowę ściskał i zakrzyknął.
Ależ on kamedulą nie zostanie, choćbym miał na Montem Regium zajazd uczynić i siłą go odjąć. Dla Boga! Jutro zaraz do niego się udam. Przecie może mojej perswazji posłuchanie. To do księdza prymasa pójdę. Do generała kamedulów. Choćbym też do Rzymu miał jechać, pojadę.